Najczęściej występującym nowotworem w obszarze głowy i szyi jest rak krtani. Wcześnie wykryty może być zupełnie wyleczony. W przypadkach zaawansowanych wymaga całkowitego usunięcia krtani. Jak zapobiegać tym nowotworom, jak wspomóc leczenie i rehabilitację po operacji krtani? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. A gośćmi programu są pani Magdalena Fabczak, logopeda i przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. Dzień dobry pani. I członkini towarzystwa Janina Murzińska, która 25 lat temu właśnie przeszła operację usunięcia krtani. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W Polsce co roku odnotowuje się około 2400 nowych zachorowań. Około 1600 Polaków i Polek każdego roku umiera z powodu raka krtani. Takie są statystyki. Liczba zachorowań na raka krtani stanowi około 2% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe w naszym kraju. Nie wszystkie osoby dotknięte tą chorobą muszą mieć usuniętą krtań. Laryngektomia ratuje życie pacjenta, ale niestety zabiera mowę. W tym jednak problemie może nam pomóc towarzystwo, którego przewodniczącą gościmy. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych działa już od 25 lat. Pani przewodnicząca, kogo skupia?
Skupia osoby po laryngektomii, jak pan wcześniej zauważył, czyli po całkowitym usunięciu krtani, albowiem gdyby się wcześniej udało zdiagnozować chorobę odpowiednio wcześnie, można byłoby krtań usunąć częściowo, z zachowaniem funkcji głosotwórczej. Niestety nasze stowarzyszenie zrzesza osoby, które tej krtani nie mają całkowicie, którym uratowano życie, ale jednocześnie są inwalidami do końca życia, kalekami, bo mają otwór w linii środkowej szyi, którym oddychają i to się nie zmieni.
A jeśli chodzi o obszar działania waszego towarzystwa, jak sama nazwa wskazuje, tylko podlaskie, czy też szerzej?
Szerzej. 25 lat temu, kiedy powstawaliśmy, obejmowaliśmy cały wschodni pas od Olsztyna poprzez Białystok, Zamość do Rzeszowa, Lublin. Ponieważ takich stowarzyszeń jak nasze były tylko dwa. W tej chwili obejmujemy nasz region północno-wschodni, ale także mazowiecki i te osoby, które chcą do nas należeć z Polski, a mamy takie osoby z Podradomia, ze Śląska nawet również, czy z Rzeszowa, takie osoby mogą też do nas należeć, tak mamy zapisane w statucie i uzyskują od nas pomoc, na przykład wyjeżdżając na turnusy rehabilitacyjne.
A jeśli chodzi o wasze działania, to w czym wy możecie pomóc?
Możemy pomóc w wielu tematach. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Od profilaktyki, czyli od informacji o tym, czego nie należy robić, czego się wystrzegać, by na tę chorobę nie zapaść, aż do sytuacji, kiedy jest się już po laryngektomii. W czym możemy pomóc? Przede wszystkim rehabilitacja, nauka mowy, psychoterapia, logoterapia, fizykoterapia, zapatrywanie w akcesoria i sprzęt potrzebny takiej osobie do życia. Jakieś wsparcie socjalne. Reprezentujemy też nasze interesy przed władzami miasta. Współpracujemy ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą, jak na przykład w Austrii albo Międzynarodowej Konfederacji Laryngektomowanych z siedzibą w Wiedniu.
I jeszcze do tego wsparcie psychologiczne, nie tylko dla tych, którzy są właśnie pacjentami lub wymagają wycięcia krtani, czy też nawet dla rodzin pewnie.
Wtedy, kiedy choruje jedna osoba, choruje cała rodzina, to wiadomo. W związku z tym wsparcie polegające na codziennych kontaktach, na przyjaźni, na wyjaśnianiu procesu rehabilitacji i na współuczestniczeniu w tym procesie otrzymują także rodziny. Rodzina jest pierwszą i największą, najlepszą grupą wsparcia dla osoby po laryngektomii.
No i jeszcze te prawne historie, czyli na przykład osoby wymagające pomocy przy zdobyciu grupy inwalidzkiej, czy zdobyciu jakiegoś świadczenia.
Bywa, że często pomagamy w wypełnieniu dokumentów, zgromadzeniu ich, a także podajemy kontakty do odpowiednich urzędów, gdzie taka osoba może stawić się z kompletem dokumentów i uzyskać dojście do komisji zdrowotnej i do grupa i renta inwalidzka.
A czy moglibyśmy trochę opowiedzieć, ile turnusów było u was, jak dużo osób już skorzystało do tej pory przez te 25 lat?
Oj, turnusów było bardzo dużo. Było 40 turnusów, właśnie w tym roku w czerwcu był ten jubileuszowy 40 turnus rehabilitacyjny. Z turnusów skorzystały 1426 26 osób. Myślę, że jest to dosyć dużo. Może nie za dużo, ale jednak. Wyjeżdżają na te turnusy osoby z naszego regionu przede wszystkim, ale mam pacjentów w całej Polsce, więc obejmuję i Nowy Targ, i Rzeszów, i Kraków, i Częstochowę, i Koszalin, i naprawdę z wielu miejsc w Polsce.
Gdzie wyjeżdżają?
Wyjeżdżamy przede wszystkim nad morze, bo tam jest wilgotny klimat, bardzo dobry dla oddychania naszego. Przede wszystkim spenetrowaliśmy morze, ale dwa nasze pierwsze turnusy to były na Litwie, Druskienniki i Połanga. Byliśmy także w Szczyrku, w górach, w Rymanowie Zdroju. 14 turnusów zrobiłam w samym Rymanowie Zdroju. To już są Beskidniski na pograniczu z Bieszczadami. Ale przede wszystkim morze, morze klimat.
No i te turnusy to oczywiście nauka mowy, jak się domyślam,
nie tylko.
Co tam się dzieje?
Bo podczas turnusów jest i fizykoterapia, fizjoterapia, jest też nauka mowy, owszem, jest też psychoterapia dla uczestników, ale też dla opiekunów, jeżeli tacy są, czyli żon lub mężów osób, które chorują, oni też uzyskują takie wsparcie. Poza tym zwiedzamy okolice, chodzimy sobie, jeździmy, oglądamy to, co jest najpiękniejsze w danym regionie, chodzimy też na tańce, bo choreoterapia jest ważnym z naszych etapów rehabilitacji, ponieważ osoba po laryngektomii, która już troszkę mówi, musi umieć podejść do drugiej pani, czy pan do drugiej pani i tak poprosić do tańca i tak prowadzić rozmowę w czasie tańca, aby ta osoba nie odmówiła i chciała konwersować.
Czyli to jest taki powrót do normalnego funkcjonowania, pomimo że jest defekt.
Tak, oczywiście. Powrót, bardzo dobrze pan to ujął, do normalnego funkcjonowania. Tak, wchodzimy ponownie w stare role.
I jeśli chodzi o te turnusy, one są jakoś finansowane? Czy sami ci uczestnicy płacą za to?
Raz na dwa lata każdy z nas, kto ma grupę inwalidzką orzeczoną, może się starać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie w dość znaczącej wysokości. Natomiast to, co jest do opłacenia w zakresie własnym, trzeba opłacić samemu. Takie wsparcie można dostać.
Jakiej wielkości to są finanse, które pochłania taki wyjazd mniej więcej? Może pani przybliżyć?
Do tej pory, tak, oczywiście. Do tej pory płaciliśmy, na przykład byliśmy ostatnio 5 razy w Łebie, płaciliśmy 1450 zł. To jest koszt całkowity. I z tego na przykład 1100 przy pierwszej grupie, przy dawnej drugiej grupie 950 zł było dofinansowanie. Resztę trzeba było na miejscu uiścić samemu.
Jasne. A czy może pani powiedzieć, ile jest w naszym województwie osób właśnie po laryngektomii?
Na dzień dzisiejszy, nie wiem dokładnie, jak jest na dzień dzisiejszy. Mhm. Natomiast mogę mówić o stanie w naszym stowarzyszeniu, ile osób przybywa. Mhm. Przybywa bardzo dużo, bo ja przyjmuję pacjentów każdego tygodnia. Jest nas coraz więcej szpitali operują szpitale i w Łomży, i w Ostrołęce, i w Ełku, i w Suwałkach, Olsztynie, w Białymstoku, dwa szpitale nasze, więc tych pacjentów jest naprawdę, osób po laryngektomii jest dużo.
Jaki to rząd wielkości może być, jeśli chodzi o województwo podlaskie, bo mówimy o kraju, że to jest rocznie 2400, a w naszym województwie my jesteśmy specyficznym regionem, jeśli chodzi o tę chorobę, czy
myślę, że
nie wyróżniamy się?
Są regiony bardziej narażone. U nas jest bardzo dużo kontaktu z przyrodą, jest dużo zieleni. Nie ma tak rozwiniętego, bardzo szkodzącego nam przemysłu, szkodzącego typu kopalnie węgla jednego, drugiego, odkrywkowe kopalnie kredy. Mieliśmy i mamy jeszcze zakłady tkackie, gdzie wszędzie, gdzie unosi się coś w powietrzu, co zanieczyszcza to powietrze, a więc na przykład zakłady pracy moich pacjentów, zakłady szewskie, fryzjerskie, zakłady przędzalnicze, nawet praca w stacji benzynowej, gdzie są też opary różne unoszące się. Wszystko to, co trafia na pierwszą ataku krtań, bo płuca są niżej, no, stanowi takie duże zagrożenie.
I to są te czynniki ryzyka i tego należałoby unikać, dodajmy jeszcze palenie.
Palenie papierosów, tak, nadużywanie wysokoprocentowych tak, płynów, alkoholi, czyli mówiąc po prostu nikotynizm i alkoholizm, bo w Międzynarodowej Organizacji Zdrowia tak jest to już określone, to są naprawdę jedne z ważkich przyczyn, aczkolwiek powiem, że od kilkunastu lat bardzo jest uważana taka teoria, której ja ogromnie sekunduję, mianowicie dotycząca konfliktów emocjonalnych, emocji, uczuć, ale głównie emocji, one są bardzo prymitywne, bardzo osłabiają nasz układ immunologiczny, odpornościowy. Te emocje spychane do podświadomości, emocje nierozczesane, nierozgadane, nieprzegadane, nieprzeanalizowane i nieuwolnione.
Czyli zamykanie się w sobie,
tak,
z problemem.
Tak, emocje o silnym znaku plus lub minus, czyli te dobre lub złe. Jeżeli jest ich w nadmiarze, działają źle na układ immunologiczny, osłabiają nas i wtedy wystarczy pomieszkać w otoczeniu takim, gdzie jest duże zapylenie, popalić troszeczkę papierosów i te inne czynniki z grupy ryzyka. Dodam jeszcze predyspozycje pewne genetyczne do choroby nowotworowej jako takiej, niekoniecznie do raka krtani. I powiedzmy, to wystarczy, żeby móc ulec takiej chorobie jak nowotwór krtani.
No bo takiego wprost dowodu na to, że jeżeli ktoś w rodzinie chorował na raka krtani, to ktoś inny jest zagrożony, nie ma. Tak przynajmniej rozmawialiśmy chyba 2 tygodnie temu, kiedy były nowotwory głowy i szyi omawiane tutaj. Natomiast oczywiście mogą być predyspozycje w ogóle do nowotworów i
tak,
to może wyzwolić.
I o tym właśnie mówię.
Właśnie
tak.
te nowotwory. Czyli czynniki plus nierównowaga, czy rozchwianie emocjonalne, które powoduje duże impulsy, które tam gdzieś w sobie nosimy.
Bardzo przepraszam, może nie rozchwianie emocjonalne. Ja bym to powiedziała, nieuwalniane emocje, takie nierozczesane, czyli... bo te rozchwianie emocjonalne może rzutować w kierunku jakiejś innej choroby.
Jasne.
Natomiast właśnie to, co we mnie jest w nadmiarze, złe lub dobre, osłabia mnie. Powinienem nauczyć się to albo rozpracować, przegadać z samym sobą lub przy pomocy innej osoby, lub po prostu nauczyć się te emocje uwalniać, aby nie osłabiały mnie.
Czyli poszukiwać drogi do równowagi. A za chwilę będziemy mówili o tym, kiedy jest potrzebna właśnie taka pomoc psychologiczna, żeby te emocje również uwolnić. Dziś w tej audycji mówimy o pomocy, której oczekują osoby po usunięciu krtani, a gościem programu jest pani Magdalena Fabczak, logopeda i przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, oraz pani Janina Murzińska, która jest już od 25 lat po usunięciu krtani. Pani mieszka w Zofiówce koło Ktyszyna i przyjechała do nas tutaj. Za chwilę też panią zapytamy, jak to właśnie się zaczynały te problemy. A właściwie może teraz od razu zapytajmy. Pani Janino, jak się dowiedziała o tym, że ma pani problemy jakieś z krtanią? Jak to było? Może pani chwilę przypomnieć?
Na początku to było tylko chrypka. Leczyłam się od chrypki. No ale efekt był inny.
Jak długo to trwało i kiedy już pani się dowiedziała, że to jednak jest nowotwór?
No tak szybko to nie poszłam, bo myślałam, że naprawdę każdy mówił, bo to chrypka to od papierosów.
A pani paliła?
Paliłam papierosy.
A teraz?
Teraz już nie. Ale rzuciłam i myślę, że mam umrzeć przez papierosa. Wrzucam od razu. Rzuciłam palenie i dalej ta chrypka.
A proszę pani, no właśnie, i kiedy pani już się dowiedziała, że jest to nowotwór, to co było dla pani wtedy najgorsze?
To było najgorsze, że nie będę mogła rozmawiać. I ta dziura w szyi. Była młoda kobieta. Kobietą miałam 43 lata. No chciałam nosić i dekolty i ubrać się. No na przykład ta dziura by mnie przeszkadzała.
No i jak pani sobie z tym poradziła? Czy korzystała pani z pomocy jakiegoś psychologa? Czy też to wszystko tak się toczyło, że nie było czasu na myślenie?
A my mieliśmy bardzo dobrą lokopetkę. To ona nami tak zajmowała się, że naprawdę do wszystkiego nas doprowadziła.
Już po usunięciu krtani.
Tak. Spotykaliśmy na zebrania przyjeżdżane. Spotykaliśmy się. Zobaczyłam, że tyle ludzi, tyle innych jest i sobie radę dają. Czemu nie ja? I po prostu zaparłam się. Myślę, poradzę, ja muszę żyć. Na początku to załamałam się bardzo. Tylko modliłam się nie o zdrowie, tylko o lekko śmierć. Ale później zobaczyła to, że to nie tylko mnie dotknęło, odbiła się. Myślę, będę walczyć. Ja młoda, ja muszę żyć. Jeszcze dzieci. Nie było. No i zwyciężyła. Czuję 25 lat. No i rozmawiam.
Jak słychać, właśnie pani rozmawia. Teraz do pani Magdaleny Fabczak pytanie. Czy jest taki moment, w którym takie osoby właśnie koniecznie potrzebują pomocy psychologicznej, psychoterapii, czy jakiegoś takiego wsparcia? Który to jest ten moment?
Tych momentów jest wiele. Myślę, że bardzo potrzebują przed operacją też, żeby przyjść z kimś, pokazać, że są inni ludzie, którzy pięknie mówią, w związku z tym ty też będziesz mógł, czy mogła. Ale najważniejszy moment jest wtedy, kiedy budzi się po takiej operacji i stwierdza, że ojej, nie mówię. Czyli to, co mówiła ta pani, ta od logopedii, to jest to prawda. Niby się o tym wiedziało, ale tak naprawdę de facto wygląda zupełnie inaczej. I wtedy jest potrzebny ktoś, kto będzie tłumaczem, kto będzie koił, a przede wszystkim pokaże, że jest po stronie tej osoby, że jest po jej stronie, że w ogóle jest, że ma dla niej czas, uwagę poświęconą i że tego czasu mu nie zabraknie. To jest bardzo ważne.
Pani Janina, a jakie błędy popełniają ludzie, którzy rozmawiają z takimi osobami jak pani, czyli które inaczej mówią?
Na początku to było różnie. Na przykład i na biegach pokazywany, i jak nie rozmawiała, i pisany. Po prostu nie mają za bardzo kontaktu z takimi ludźmi.
A pani jakiego kontaktu oczekuje od takich ludzi, którzy...
Ja już teraz ze wszystkim dogadam. Czy nie z lekarzem i bez telefon rozmawiam. I jak widać, chyba mnie słyszą.
No właśnie, słychać dokładnie. A są takie momenty, które są dość istotne, wymagają nie tylko pomocy psychologicznej, również innego wsparcia. Jest takie powiedzenie u państwa, nie jestem sam ze swoim osamotnieniem, dziurą w szyi i brakiem mowy. Może to pani rozwinąć, bo tym hasłem operujecie w rozmowach w waszym towarzystwie.
Tak, widzi pan, wtedy kiedy wkracza się w nadzieję, trzeba mieć powiernika, odpowiedniego powiernika. Jest to osoba, której powierzam siebie, powierzam swoje życie, swoją psychikę, duszę w pewnym sensie. Bardzo ważne jest, aby dobrze dobrać tego powiernika, aby była to osoba, której mogę całkowicie zaufać. Myślę, że w naszym stowarzyszeniu my wzajemnie dla siebie jesteśmy takimi powiernikami. Wielu z nas, tak jak Janeczka przed chwilą mówiła, korzysta z pomocy wzajemnej. Ja też staram się być odrobinę przydatna, pomocna. Wiele różnych dramatów było. Wiele było odejść od współmałżonka, jakichś konfliktów rodzinnych, niezrozumienia, braku akceptacji. Kiedy powracamy do pełnienia starych ról, nie wszystkim się to udaje, między innymi przez to, że kiepsko mówią, albo jeszcze nie mówią, albo przez tak zwaną, ja to tak nazywam, środkowo-ludzką tolerancję, to znaczy jej braku. Mhm. Osoby, które spotykamy, nie znają nas, nie wiedzą, jakie mamy problemy i dlatego właśnie traktują nas inaczej. Jeden z naszych przyjaciół z Warszawy, który już nie żyje, Witek, pisał, mam jego wyznania, że ludzie nas, kiedy patrzą na nas, traktują nas jak chorych na HIV, bo nie wiedzą, że kiedy kicham, prycham przez otwór w szyi, bo jest to mu jedyna moja możliwość, że mogę kogoś zarazić. Nie mają takiej świadomości. Dlatego bardzo ważne jest, żeby była osoba, która powie, zostaw spokojnie. Ja się tym zajmę, ja ci pomogę, ja ci pokażę, że może być inaczej. Ogromnie ważne jest to powiernictwo i ktoś bliski, ktoś, kto stoi po mojej stronie, kto mnie rozumie, kto zna moje problemy i w każdej chwili mogę na niego liczyć. Po prostu przyjaciel.
No i to jest ta psychologiczna strona tej choroby i walki z nią, a potem życia po usunięciu krtani. A teraz za chwilę spróbujemy podpowiedzieć, jakich akcesoriów można użyć, żeby ułatwić sobie życie. Dziś mówimy o osobach po usunięciu krtani, a gośćmi są Magdalena Fabczak, logopeda i przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych i członkini tego towarzystwa, pani Janina Murzińska, która już od 25 lat nie ma krtani, ale radzi sobie, jak słyszeliśmy, mówi i uważa, że jest w stanie dogadać się praktycznie ze wszystkimi. Jednak to nie było takie proste, bo zanim człowiek nauczy się od nowa mowy, to musi po pierwsze poszukać wsparcia? Czy są jakieś akcesoria, którymi można sobie pomóc?
Tak, to rzeczywiście rehabilitacja głosu i mowy nie jest tak prosta. Jest to proces rozłożony na miesiące. Ja od dawna już posługuję się metodą, którą wymyśliłam, metodą opartą na logatomach, czyli na zlepkach, bo logatom to jest zlepek sylab bez semantyki, bez znaczenia. Natomiast ogromne znaczenie mają na przykład kotoczuko, kata czapka, paczakoko, bez semantyki, bez znaczenia. Natomiast ogromne znaczenie mają cechy dystynktywne głosek, które umieszczam przed, w sąsiedztwie bezpośrednim, przed głoską, przy której chcę uzyskać głos lub po tej głosce i w sąsiedztwie pośrednim, czyli nie przy niej samej, tylko wcześniej. I mówiąc szczerze, wystarcza, aby pacjent mówił taki logatom właśnie z takimi głoskami. Opracowałam cały alfabet i to wystarczy, aby powstał głos podczas artykulacji tej głoski, którą chcemy utworzyć.
No dobrze, a jak ten głos się rodzi? Gdzie on się rodzi, jak nie ma krtani?
Tak, musimy najpierw znaleźć generator dźwięku zastępczy. Zazwyczaj jest to, mieści się on w przełyku, są to usta przełyku, usta kiliana lub cieśni przełyku. My mówimy o tym pseudogłośnia, nowy jakby narząd do tworzenia głosu. Jest to cudowne zjawisko, fenomenalne, bo jak wiemy, przełyk służy do tego, żeby pić, jeść, prawda, przesuwać pokarm do żołądka, a tu nagle zyskuje drugą funkcję głosotwórczą. Genialne. Tak więc głos może powstać pomiędzy drżącymi słupie powietrza, pomiędzy drżącymi ustami, mięśniami przełyku lub w gardle środkowym. Do tego potrzebne są właśnie w zasadzie dwa czynniki. Wprowadzenie powietrza do przełyku i świetnie wyćwiczone mięśnie przełyku z przewagą na to drugie.
No i ile czasu trwa takie właśnie uczenie się, które pozwala potem już uzyskać zdolność mówienia?
Ja tworzę głos, bo należy rozróżnić. Najpierw tworzymy głos podczas tygodnia, 4 dni, 5. Natomiast to, że pacjent ma głos, wcale nie znaczy, że będzie mówił. Dopiero potem następuje proces zgłaśniania wszystkich głosek alfabetu polskiego właśnie przy pomocy tych logatomów i tworzenia głosu i uzyskiwania go podczas artykulacji każdej głoski z alfabetu polskiego.
A czy taki człowiek, który ma krtań zdrową, jest w stanie samemu sobie narzucić taką dyscyplinę, żeby mówić tylko przełykiem? Jest to możliwe, czy to jest niewykonalne?
To znaczy, absolutnie jest to możliwe. Gdybym w tej chwili stała, to powiedziałabym panu kilka słów przełykiem, potrafię.
Aha, czyli pani się nauczyła, mimo to, że pani ma w pełni sprawną krtań.
I mówię przełykiem rzeczywiście, tylko powiem, że jest to duży wysiłek. Ja muszę się ustawić, prawda, pewną pozycję i wysilić przełyk, żeby nie użyć krtani wtedy, kiedy będę coś mówiła, ale potrafię.
Czyli pani skupia się, żeby te krtań wyłączyć, natomiast tego problemu nie mają ci, którzy mają usuniętą krtań, ale za to niestety muszą się skupić tylko i wyłącznie na wyćwiczeniu przełyku.
Tak, wyćwiczone świetnie mięśnie przełyku plus powietrze wprowadzane do niego, aby w jakiejś przestrzeni ten głos mógł powstać. To są moim zdaniem warunki takie sine qua non. Nic innego nie jest potrzebne. Nie jest potrzebne odbijanie, bekanie, tak jak to robiłam kiedyś. W tej chwili w ogóle tego moich pacjentów nie uczę, natomiast uczę doskonałego wyćwiczenia mięśni przełyku. Jeśli to zostanie zautomatyzowane, w momencie, kiedy w głowie pojawia mi się myśl, że chcę coś powiedzieć, mięśnie przełyku już automatycznie zaczynają się poruszać, drżeć i w tym słupie powietrza, które zawsze się znajduje jakieś w przełyku, może powstać głos.
Pani Janino, a co było najtrudniejsze w pani nauce mowy na nowo?
No na pewno było najtrudniejsze, bo to trzeba zmienić oddychanie. Trzeba oddychać przeponą. A kobiety to bardziej oddychają płucami piersiowymi. No i to było mnie, najbardziej było przełamać się, że to trzeba nabrać powietrze, przytrzymać i przeponą mówić.
A czy były jakieś wyrazy, których trudno się było nauczyć, czy też zwroty?
No po prostu wszystkie były trudne. Tam były kobiece gorzej nauczyć się mówić, bo mają mniejszą przeponę. Nie? Mężczyźni to mają taką większą przeponę. Tak. A to więcej używają jej. A my oddychamy tędy. i ten głos, można powiedzieć, taki słabszy u kobiet.
Jasne. A czy są jakieś akcesoria, którymi można sobie pomóc? Na przykład, no, nawet nie wyobrażam sobie, co to jest. No, wiemy tylko, że ludzie, którzy nie mają krtani, mają rurkę wstawioną. I czy to ma znaczenie, jaka to rurka, czy...
Powiem, że medycyna rozwija się bardzo. Już od wielu lat, bodajże 8-9, ba, nawet chyba 10, ogromny boom w Polsce odniosły proteski, czyli proteski z silikonu, Provox, Novox, zaraz to są nowsze wersje, które wszczepia się do tylnej ściany tchawicy, proteski z silikonu, dzięki którym następuje, jest to taka przetoka tchawiczo-przełykowa, dzięki którym następuje przekierowanie powietrza wydychanego z płuc z tchawicy do przełyku przy zasłoniętym paluszkiem otworze tracheotomijnym. W tych proteskach, które nie mają tego, trzeba zasłaniać paluszkiem. I wtedy powietrze wstępuje do przełyku z ogromnym ciśnieniem, z ogromną siłą. Pobudza mięśnie przełyku bardzo szybko do pracy. I rzeczywiście przy udziale protezek typu Provox, powiedzmy, lub Novox można uzyskać głos, a pracuję z takimi pacjentami bardzo szybko, następnego dnia, nawet od razu po założeniu proteski. Czynione są takie próby, ten głos powstaje.
A ile to kosztuje taką osobę, która musi zastosować? I czy to jest w każdym przypadku pomocne, czy nie dla wszystkich pomaga?
Znaczy powiem tak, ocenę, któremu pacjentowi można wszczepić taką proteskę już po operacji, to taką klasyfikację wykonuje laryngolog, lekarz laryngolog ocenia, temu można lub nie, ma swoje kryteria. Natomiast bardzo często proteski są wszczepiane podczas zabiegu usunięcia krtani. I wtedy, kiedy pacjent budzi się, może tej proteski po delikatnym wygojeniu, później może jej używać, może próbować tworzyć głos. Mówiąc krótko, ja pracuję z takimi pacjentami również, ale tworząc głos tylko i wyłącznie na bazie własnego organizmu, uzyskuje ten sam efekt w dłuższym odrobineczkę czasie niż przy pomocy proteski, bo jak mówiłam, przy jej pomocy głos można utworzyć i próbować mowę tworzyć bardzo szybko. Ja uzyskuję to troszeczkę w dłuższym tempie, ale efekt jest bardzo zbliżony.
A czy ta proteza wymaga zasilania?
Nie, ta proteza nie wymaga zasilania, wymaga tylko zamknięcia otworu tracheotomijnego, stomy, aby powietrze nie uciekało tędy właśnie, tylko żeby podeszło do tchawicy, pod tę proteskę i z niej zostało przekierowane do przyku.
A czy pani Janina mówi własnym głosem, czy z protezą?
Z tym głosem.
Własnym, czyli pani nie ma żadnej protezy.
Nie, nie mam.
I pani nie próbowała czegoś takiego.
Nie, bo może nie było jeszcze.
Wtedy jeszcze 25 lat temu, kiedy myśmy z Janeczką uczyły się mówić, to nie było takich protezek.
Czyli od jakiego czasu te protezy już są?
Od 9-10 lat myślę, o tak.
Czyli praktycznie te osoby, które wcześniej miały właśnie problemy z krtanią, to nawet nie mogły skorzystać z tego dobrodziejstwa. No dobrze, a żeby zdobyć taką protezę, bo może część osób właśnie...
Znaczy, może to nie tak, może nie zdobyć. Te proteski są sprowadzane, jak mniemam, przez szpitale, w których się operuje pacjentów i o tym decyduje lekarz. I lekarz podczas operacji bądź w dowolnie wybranym czasie później takie proteski może wstawiać. Natomiast zaczęliśmy mówić o akcesoriach medycznych i ja chciałabym powiedzieć, że istnieje szarzyzna dnia, jest każdy dzień dla pacjenta po laryngektomii, dopóki organizm nie przyzwyczai się do nowej drogi oddechowej w linii środkowej ciała, szyi, no to trzeba o ten otwór bardzo dbać. A więc apaszki, a więc tracheofiksy, a więc też osłonki pod prysznic, kąpiel pod prysznicem też wymaga osłonięcia tego otworu, aby nie nalała się tam woda lub szampon po umyciu włosów, prawda? Są pewne akcesoria, które ułatwiają nam życie na co dzień i takie akcesoria właśnie sprowadzamy, współpracując z różnymi firmami w Polsce, które je produkują bądź dystrybuują po Polsce. I my korzystamy z tego.
Ale to się dzieje tak samodzielnie, na własną rękę, czy to poprzez towarzystwo?
Przez towarzystwo.
Czyli osoby, które są właśnie po laryngektomii, są w waszym towarzystwie, one składają zamówienie niejako nie w firmie, tylko poprzez...
Mogą poprosić nas, my to załatwimy. Ewentualnie damy kontakt telefoniczny lub mailowy, jeśli ktoś inny z rodziny może zadzwonić, takie zamówienie złożyć bezpośrednio do tej firmy, może to też tak zrobić.
A czy jakieś wsparcie finansowe? finansowe tutaj też jest możliwe?
Czy w ramach stowarzyszenia?
Tak, no, czy w ogóle można liczyć, bo to są osoby, inwalidzkie grupy mają przecież.
Protestki są refundowane. W tej chwili, jeśli się orientuję, ostatnio były refundowane raz na rok, raz na pół roku, a w tej chwili chyba w dowolnie wybranym czasie można tę protestkę wymienić, bo mają one kilka mankamentów. Przemakają po prostu i ciecze, płyny przechodzą do górnych dróg oddechowych. Trzeba zatykać palcem w większości przypadków, żeby coś powiedzieć. I trzeba bardzo dbać o toaletę, bo jeśli się tego nie robi, to stany zapalne.
I infekcje.
Infekcje, tak.
A czy w ogóle człowiek, który jest po usunięciu krtani, tak sam z siebie by się mógł nauczyć mówić? Czy jest potrzebna ta pomoc kogoś
z boku? Znam kilku samouków, 3 lub 4 osoby w Polsce, które w bardzo różnych sytuacjach, na przykład jeżdżąc rowerem, nauczyły się mówić przy dużym wysiłku fizycznym, tak. Nagle wydobył się gdzieś z przełyku, życzliwego przełyku ten głos. Ale generalnie rzecz biorąc, no jest to trudne. Musi być przewodnik. Książki, które publikuję, właśnie ostatnio w tej chwili też wydałam książkę opartą, demonstrującą tą moją metodę logatomów, opartą na logatomach, jest to trudne, bo to, co jest napisane, trzeba zobaczyć, dotknąć, spróbować samemu. Więc potrzebny jest ten przewodnik, potrzebny jest terapeuta mowy, osoba, która pokaże, wytłumaczy, zademonstruje.
Stąd jest właśnie ta umiejętność, którą pani posiadła sama dla siebie, wyłączając niejako krtań, ale to wymaga odpowiedniej pozycji. No to za chwileczkę spróbujemy powiedzieć o tym, jak będziecie obchodzić swój jubileusz 25-lecia. Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych, czyli osób po usunięciu krtani, obchodzi swoje 25-lecie. Jest to swego rodzaju rodzina osób dotkniętych chorobą nowotworową, przy której leczeniu wymagane było wycięcie krtani i trzeba było powrócić do normalnego funkcjonowania w rodzinie, w pracy, chociaż w wielu przypadkach to są osoby, które mają grupę inwalidzką, ale normalnie funkcjonują, pracują, bo to nie są osoby koniecznie w wieku emerytalnym. To są osoby, które tej choroby nabywają w naprawdę takim normalnym, zdrowym wieku, kiedy się jeszcze ma pełną aktywność i nagle jest ten cios i zderzenie z rzeczywistością. I właśnie to zderzenie z rzeczywistością próbuje pomóc przeżyć Podlaskie Towarzystwo od 25 lat. Pani przewodnicząca, pani jest jedyną osobą, która nie ma problemu z krtanią w tym towarzystwie?
Tak.
Reszta to są wszystko osoby dotknięte.
Osoby laryngektomowane. Mamy sympatyków, ale oni są sympatykami. Nie zawsze są członkami, nie są członkami stowarzyszenia.
Jak ta rodzina funkcjonuje?
No powiem panu, że fenomenalnie, wspaniale.
Jak liczna jest?
Od 25 lat było nas 167 osób, teraz jest nas ponad setka. I odchodzą niektórzy, odchodzą na zawsze. Niektórzy odchodzą, bo nauczyli się mówić i po prostu nie wymagają tak częstych spotkań. Funkcjonujemy świetnie, mamy się naprawdę świetnie. Do tego stopnia, że w tym tygodniu, w piątek, 6 października, planujemy wielką galę, ogromną, jubileusz 25 lat. W Świętej Wodzie rozpoczynamy mszą świętą, podczas której zostanie udzielony ślub mojej pacjentce. Tak, jest to pierwsza kobieta w kraju po laryngektomii, która będzie wychodziła za mąż, bo panów znam 4.
Którzy się ożenili.
Tak, którzy się ożenili i są bardzo szczęśliwi. Natomiast kobietę jedną. Także mamy podwójną jakby uroczystość jubileuszową, a dla niej jubileuszem swoistym jest to, że po takiej operacji...
W jakim wieku jest ta pani?
44 lata.
Czyli jeszcze kawał życia przed nią.
Tak, a jej przyszły mąż ma 60 lat.
Czyli oni, a on jest też...
Zdrowy.
On jest zdrowy, czyli jest swego rodzaju człowiekiem, który akceptuje ten stan, potrafi...
Tak, akceptuje bardzo dosłownie i dokładnie. Czyści jej rurki, tracheotominę, dba o nią. Tak, bardzo.
A poza tymi właśnie uroczystościami, jak można pomóc waszemu towarzystwu? Bo to jest przecież organizacja pożytku publicznego.
Tak, mamy status organizacji pożytku publicznego. Można nas znaleźć, można wpłacać ten 1%, prawda, na nasze konto. Mamy też konto takie podstawowe, na które można też wpłacać pieniążki. Można też do nas zadzwonić.
Może pani podać numer telefonu?
Pod numer telefonu 506... 845-965. Jest to telefon naszego stowarzyszenia, ale także mój. Może w odwrotnej kolejności. Najpierw mój, a potem stowarzyszenia.
To może powtórzmy jeszcze raz. 506-845-965.
Tak. Chcę Państwu powiedzieć, że podczas tego jubileuszu będziemy mieli też, obchodzimy też jubileuszowy turnus rehabilitacyjny, albowiem zorganizowałam 40 turnusów rehabilitacyjnych.
Jest takie hasło w Waszym działaniu: jedni drugich ciężary nosimy.
Tak, bo to jest prawda. Jesteśmy dla siebie ogromnym wsparciem i jeżeli jeden z nas ma problem, to mają go wszyscy. Jesteśmy po to, żeby wzajemnie sobie pomagać, bo człowiek nie żyje sam dla siebie. My rodzimy się po to, żeby żyć dla drugiego człowieka. I skoro tak, to konsekwentnie nosić jego ciężary. Jedni drugich ciężary noście.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi były pani Magdalena Fabczak, logopeda i przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
Dziękuję bardzo.
I członkini tego towarzystwa, pani Janina Murzińska, która 25 lat temu przeszła operację usunięcia krtani i do tej pory nauczyła się mówić, przyjechała do nas do studia z Zofiówki koło Knyszyna. Dziękujemy pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.